Siostry, bracia, w takim pierwszym odruchu można by pomyśleć, że te słowa Pana Jezusa no już tak brzmią historycznie. To jest Jego mowa do apostołów wieczerniku. Tak ich przygotowuje na czas Kościoła. Na czas, kiedy Jego nie będzie, bo będzie pod postacią znaków, bo będzie posyłał swojego ducha, bo będzie potrzebował naszego świadectwa. Ale ponieważ jesteśmy jednym Kościołem, to wystarczy sobie tylko takie małe ćwiczenie, bardzo bolesne z wyobraźni zrobić, jak te słowa dzisiaj brzmią w wielu krajach Afryki, zwłaszcza północnej, wschodniej, jak one brzmią dzisiaj w Syrii, jak one brzmią dzisiaj w Iraku, jak one brzmią wśród chrześcijan w Pakistanie. Czasem poznajemy jakiś taki detal przerażający, choćby Asję Bibi skazaną na śmierć za rzekome podarcie kart Koranu przy studni we wsi, bo widziały to inne muzułmańskie kobiety. I całe państwo zostało zaangażowane. A potem organizowali się chrześcijanie w różnych miejscach świata, żeby to państwo pakistańskie powstrzymać. I zginął minister. Asja Bibi na szczęście przeżyła. Nie? Naprawdę, aby oddać cześć Bogu, ona miała zostać ukamienowana. Także niestety, ciągle niestety, ale to nie jest historyczny tekst Pana Jezusa. Musimy mieć taką wrażliwość, która nam pozwala widzieć więcej niż tą naszą enklawę. Ale słowa te oczywiście inaczej brzmią tam, inaczej brzmią u nas, rozlegają się w całym Kościele. I bardzo jest ważne, żebyśmy też zobaczyli, że to są słowa do nas, bo Jezus wyznacza nam miejsce świadków. I właściwie w tym wstępie dzisiaj przez Pana Jezusa wygłoszonym mamy mowę o dwóch rodzajach świadectwa. Jeden rodzaj świadectwa to jest świadectwo Ducha Świętego, parakletos, ten, który jest przywoływany. Znaczy to naprawdę wiele. Obrońca, rzecznik, ten, który się wstawia za nami naprzeciw tego, kto nas oskarża. Duch Święty. On uzdalnia ludzi właśnie do takiego heroicznego zachowania w czasie, kiedy trzeba zaryzykować życiem, a czasem trzeba życie poświęcić. Ale Pan Jezus po tym, ale wy też świadczycie, bo jesteście za mną od początku, mówi no tak naprawdę o tym, że łaska buduje na naturze. Że Duch Święty zaświadczy, tak jak tego uzna za stosowne, jeśli ma no, tą część ludzką, tą naturalną, ma mnie i ciebie. I dobrze to zobaczyć też na przykładzie tej ilustracji, do której części muszę się odwołać. Mianowicie to jest też takie zastanawiające, że akurat w mieście świętym, że w ziemi świętej, że u początku głoszenia Ewangelii Duch Święty uzdalnia Piotra, bo to głównie jego wtedy działanie z innymi apostołami, do takich powiedzmy znaków no, nadzwyczajnych. Bo jeśli on wskrzesił zmarłą, jeśli przywrócił władzę w nogach człowiekowi, który nie chodził od urodzenia i wszyscy to w Jerozolimie widzieli, bo znali tego nieszczęśnika, który siadywał przy bramie pięknej i zbierał jałmużnę, a potem była wielka chryja w całej Jerozolimie, bo jakim prawem on nagle chodzi, a kto to zrobił, a w czyje imię, a nie wolno. No Duch Święty tak uznał. Mamy taką modlitwę w okresie paschalnym, w której przywołujemy właśnie takiej mocy Boga, abyśmy też doświadczyli takich znaków, jakich Duch Święty objawił w początkach głoszenia Ewangelii. Jak ta modlitwa wybrzmi, któryś dzień paschalny, a wierni w niej świadomie jakoś uczestniczą, no to byśmy się właśnie spodziewali takich spektakularnych znaków, że ktoś zostanie wskrzeszony, że ktoś zostanie uwolniony od złego ducha, ale w taki sposób, żeby tam było dużo wrzasku, latania pod sufit. To wszystko tak, oczekujemy, tacy jesteśmy. A tymczasem te znaki, których Duch Święty objawiał swoją moc u początku głoszenia Ewangelii, to są takie znaki, o których dziś słyszymy na podstawie tej drogi świętego Pawła. Po prostu. Żadnych cudów, nikt nie wstaje z zmarłych, żadni chorzy nie są nagle uzdrowieni w cudowny sposób mocą Jezusa. Po prostu idzie, głosi i to jest skuteczne. To jest też początek głoszenia Ewangelii i to jest też znak, kto wie, czy nie ważniejszy. Że może być takie spotkanie obcych sobie ludzi. Tak nomen omen, Pan Bóg potrafi nawet z takiego zła, jakim był podbój tych wszystkich narodów przez Aleksandra Macedońskiego ponad 300 lat wcześniej, uczynić taki pożytek, że 300 lat później przydaje się ten język, którym wszyscy w tamtym świecie mówią. Także Paweł nie ma problemu z tym, że dotarł nagle do Europy i oni mówią po macedońsku. Po macedońsku mówią, ale Grekę też znają. Głosi i to jest skuteczne. Znaki. Świadectwo Ducha Świętego i świadectwo człowieka, który się z Jezusem spotkał. Jeszcze zwróćmy uwagę, siostry bracia, bo to jest ważne, dziś powinno nas to słowo pobudzić do dziękczynienia za to, że na kontynencie europejskim także jest Kościół, nie? Że Ewangelia została głoszona. Po tym śnie, który miał Paweł, przedostali się do Europy. Musieli przepłynąć akwen wodny i z Azji Europa zawędrowała do Europy i to jest wzruszające. Bo Paweł cały czas głosi, chociaż się okoliczności zmieniły. Już w Filipii nie znajdują synagogi. Są tam Żydzi, owszem, tak. Ale mają miejsce swoje modlitwy nad wodą. Więc jakby tak jest strukturalnie uboższa ta okolica, ten kontynent europejski. Docierają tam nad tą wodę i kolejna zmiana. Najczęściej przemawiali do mężczyzn. Kobiety też pewnie byli, ale tymi głównymi słuchaczami byli, a jakże, mężczyźni. Oto przybyli do Europy i mamy zamianę roli głównej. Nagle się okazuje, że w miejscu, gdzie zwykle się odbywają modlitwy, zastają kobiety. I można by powiedzieć, i tak zostało do dziś, amen. Ale na szczęście paru mężczyzn jest na tej mszy świętej i na każdej. Jakie kobiety? To pierwsza chrześcijanka, pierwsza ochrzczona na kontynencie europejskim, nie wiem, czy wszystkie Lidki o tym pamiętają, to jest właśnie Lidia. To, mówiąc współczesnym językiem, to naprawdę bizneswoman. Czy kobieta, która handluje purpurą, czy wie, co przynosi zysk, umie liczyć pieniądze i w podwójny sposób, znaczy umie tak liczyć pieniądze, że ich ma, i umie tak liczyć pieniądze, że one jej nie zasłaniają Pana Boga. To jest niesamowicie trudna sztuka nawet 2000 lat później. O tym to dobrze widzimy, wychodząc do świata. Tu jest taka rzecz, Pan Andrzej widział, kiedy czytał i każdy z nas, jak zna Dzieje Apostolskie, teraz już w cudzysłów włożyli to, bo to jest określenie nie jej stanu, nie jak ona się zachowywała. Pewna bojąca się Boga kobieta. To nie jest opis świętego Łukasza, tylko to jest taki szyld, którym Żydzi nazywali tych pogan, którzy lgnęli do jedynego Boga. W świecie politeizmu, w świecie różnych wierzeń. Byli tacy poganie, którzy, no nie wystarczało im to, było to za mało. Więc w Jerozolimie przychodzili na dziedziniec pogan, bo tylko tam im wejść wolno było. Ale wszędzie widać, przy wspólnotach żydowskich się gromadzili. I ta poganka, Europejka, bojąca się Boga, więc tak naprawdę człowiek tęskniący za Bogiem jedynym, prawdziwym, bogata, więc pewnie też jak na tamte czasy wykształcona, oczytana, nie niewolnica, jak czasem nam mówią, że starożytność chrześcijańska to tam do niewolników większość. No może i tak było, że większość, ale są wyjątki potwierdzające ten... skuteczność Ewangelii. I ta kobieta przyjmuje chrzest. I tak jak wczoraj rozważyliśmy, uprosili Piotra, żeby został jeszcze u nich kilka dni. To samo notuje Łukasz. Był tam wtedy, bo tu liczba mnoga jest w tym czytaniu. Łukasz tam był, kiedy została ochrzczona, zwróciła się z prośbą, zostańcież jeszcze. Wiara to nie jest incydent. Chrzest to nie sakrament, który tylko zbawia, no ale co potem? Wytłumacz nam, Pawle, powiedz nam, Łukaszu, kto tam jeszcze był z nimi. Przekażcie nam więcej wieści o Jezusie, o tej drodze, którą mamy iść. Zostali u nich, nie? Wymogła to na nas, ale nie tylko w takim obyczajowym sensie. Proszę sobie wyobrazić teraz, że obcy w ogóle z innego kontynentu przybywają w składzie na przykład 7, jakaś żona do swojego domu sprowadza bez pytań, nic nie wiem o tym, żeby męża pytała o zgodę i przedstawia mu, słuchaj, geniu, tutaj jest 7 ewangelizatorów, przynieśli nam zbawienie, będą u nas mieszkać tydzień. No. Może to faktycznie jest możliwe. W takich ludzkich układach, nie? W takiej sprawie, która pokazuje nam, jak czasem te schematy historyczne, nie? Że kobieta w starożytności nic nie znaczyła. No, przepraszam bardzo, mamy pierwszą chrześcijankę na europejskim kontynencie, która z pewnością w swoim domu, w swoim mieście, w swoim świecie znaczyła bardzo wiele. Ale to, co najważniejsze dla nas, świadectwo Pawła w takiej prostocie, bez fajerwerków, bez cudownych zdarzeń, bez mocy Pana Boga, która rzuca na kolana. Chrystus otwiera serce, a kiedy ona uważnie... Jeszcze można by mówić o tym, że to są ludzie, którzy nie spotkali się tam gdzieś przy lodziarni na środku tego miasta, tylko faktycznie szukali Boga, modlą się. Jest im dane takie serce, które Pan Jezus otwiera i przyjmują zbawienie. Oby i dziś naszego świadectwa nie brakło, a taka tęsknota wypełniona tym działaniem Ducha Świętego otwierała wielu na zbawienie. Amen.